Dimensjoni kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbeliud-Wiśniewska. To audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Dziś jesteśmy w Tarnowie, w Muzeum Etnograficznym, czyli jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego. A będziemy zwiedzać wystawę Rzemiosło Ludowe w regionie tarnowskim. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W regionach kultury wizytujemy dziś Muzeum Etnograficzne, jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Powodem jest wystawa, którą tutaj Państwo mogą oglądać przy ulicy Krakowskiej, pod tytułem Rzemiosło Ludowe w regionie tarnowskim. Dwie kuratorki tej wystawy, Katarzyna Lasko, która jest odpowiedzialna za oprawę plastyczną tej wystawy. Dziś nie ma jej z nami, ale jest z nami szefowa tego oddziału, Danuta Cetera, i druga kuratorka. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Mamy tutaj trzy pomieszczenia, to znaczy, że to są trzy różne rozdziały tej wystawy?
Dokładnie, trzy różne rozdziały, ale to nie znaczy, że to jest całe rzemiosło z regionu tarnowskiego. Na razie w tej jakby pierwszej części tej wystawy, która w tej chwili istnieje tu w Muzeum Etnograficznym, chcieliśmy pokazać wszystko, co jest związane z plecionkarstwem, także z garcarstwem i z bednarstwem. To na razie na początek, jeśli chodzi o rzemiosło w regionie, bo jeśli chodzi o inne rzemiosła ludowe w naszym regionie, to jednak jest ich o wiele więcej, ale myślę, że możliwe, że będzie ciąg dalszy tej wystawy i będziemy mogli zaprezentować resztę tych, których w tej chwili nie ma.
Czy wybór na początek plecionkarstwa, garncarstwa i bednarstwa to kwestia tego, że to najbardziej reprezentatywne rzemiosła dla tego regionu, czy może najbardziej reprezentatywne zbiory w Państwa muzeum?
O, niekoniecznie najbardziej reprezentatywne zbiory, bo reszta rzemiosł, których tu w tej chwili nie pokazujemy, także posiadamy dość liczne zbiory, ale powiedzmy, że wybór padł na razie na ten, bo chcieliśmy też troszeczkę rozpocząć działalność edukacyjną, w sensie warsztaty z plecionkarzami, z garncarzem, z bednarzem, z twórcami, rzemieślnikami, którzy pokażą bezpośrednio, jak powstają konkretne przedmioty, czyli jak powstaje koszyk, jak powstaje gliniany garnek, czy jak po prostu zwykła mała beczułka. A to jest możliwe teraz, dzięki tej wystawie i temu, że właśnie nasi goście tutaj będą i będą dzieciom pokazywać. To same dzieci będą mogły spróbować to zrobić, wyplatać, prawda, kosze, czy ulepić jakiś prosty garnek.
Ale my wracamy teraz do wystawy, którą można teraz oglądać w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Wystawa Rzemiosło Ludowe w regionie tarnowskim. Znajdujemy się teraz w pierwszej sali i w tej sali wszystko na temat plecionkarstwa. Plecionkarstwa szczególnie popularnego w gminie Ciężkowice.
Dokładnie, najbardziej popularnego, prawda, wieś Zborowice tutaj nam się wysuwa na pierwsze miejsce. No, ale nasze plecionkarstwo w tej pierwszej sali jest troszeczkę, jak widać, podzielone, bo jeśli chodzi o plecionkarstwo, to materiały, jak tu widzimy, różne mamy. I mamy wierzbę, i mamy, prawda, z drugiej strony i słomę, i mamy korzenie, i mamy jeszcze tutaj sitarstwo, czyli pewny rodzaj też, powiedzmy, wyplatania, bo chodzi nam o płócienka, te dna do sita też są wyplatane, więc mamy też pewien rodzaj plecionkarstwa. A najbardziej taki odbiegający od tego najbardziej nam znanego plecionkarstwa, to mamy rzeźbę ze słomy. Tu, oprócz tego, że mamy różne rodzaje materiały pokazane, z czego te nasze wyplatane przedmioty, prawda, powstały, to mamy także zaprezentowane różne techniki, bo mamy i warkoczową, i taśmowo-krzyżową, a takie bardziej współczesne techniki, to gdzie mamy tutaj cały zestaw deserowy, jeśli mogę tak nazwać, prawda, czy koszyczki, kasetki, miarki, czyli różne techniki tutaj plecionkarstwa są pokazane, a także i zastosowanie, prawda?
Z jednej strony widzę, że mamy funkcje użytkowe plecionkarstwa
i artystyczne,
dekoracyjne.
Dokładnie.
Widzę, że mamy taką balię metalową. Tak, i Wiklina się moczy.
Nie mamy rzeki. Tu się nam, ale myślę, że też się oczywiście pięknie ścięta, musiała być wymoczona, żeby prawda, te nasz materiał był giętki, sprężysty i ułatwiał wyplatanie. A do tego bardzo proste narzędzia. Nóż wikliniarski taki, coś w rodzaju jakby małego sierpu zakrzywionego, prawda, do przycinania. Kamień, który nam tu pięknie przytrzymuje, prawda, ten
obciążnik.
Obciąży dokładnie, bo sam warsztat plecionkarza jest dość prosty, jak widać, nie jest skomplikowany. Zresztą w dawnym społeczeństwie wiejskiej właściwie gospodarze byli dość samowystarczalni. Szczerze mówiąc, to dużo gospodarzy samych potrafiło wyplatać te podstawowe jakieś kosze, które były potrzebne, prawda, do noszenia sieczki, tam ziemniaków, buraków czy na grzyby, no ale oczywiście także i powstawały takie małe seryjne, raczej ośrodki, gdzie już seryjnie zaczęto produkować także na sprzedaż, prawda, te wyroby.
Mamy tutaj, widzę, zaglądam jeszcze dalej. Tak, duże kosze, czyli kosołki.
Tak, ale są to kosze, nie ten akurat na ziemniaki i buraki z kabłonkiem, tylko ten taki charakterystyczny do noszenia na plecach. Z kabłonkiem, prawda, z boku i z jedną ścianą płaską, która umożliwia, prawda, położenie na plecach, zawieszenie. Tutaj chustą czy jakąś matą, prawda, przywiązać i już były, prawda, uchwyty na plecy do noszenia, olbrzymie kosze, które ułatwiały przenoszenie. Mamy też tutaj, to są też formy do chleba, do wyrastania ciasta na chleb. Mamy też, nie powiedziałam, bo też były wyplatane kosze z korzeni, prawda, albo z młodych łodyg też wyrastających drzew, a nawet z traw, niektórych z traw też były kosze. Akurat takiego kosza tutaj na wystawie nie posiadamy z tego typu. Co tu jeszcze? No, mamy też wyroby plecionkarskie, które raczej powiedzmy w bogatszych już może domach się, ale pojemniki różne do przechowywania, prawda, w domu różnych rzeczy cennych, bo nawet zamykane na kutkę, tak jak skrzynie dawniej drewniane, prawda?
Ten pojemnik w ogóle wygląda, jakby był pojemnikiem podróżnym.
Mógłby być używany jak najbardziej, prawda? Do przenoszenia jest uchwyt, więc różne, nie mówiąc, że jest pięknie także zdobiony skutymi elementami zdobniczymi na krawędziach i z uchwytami.
Co to takiego? No to.
To jest na butelkę, koszyczek, pojemnik do przenoszenia. Tu mamy foremki, miarki i pięknie butelkę oplecioną słomą. Tym razem tu widać słoma. Na wieku wieków nie rozbije się, zabezpieczona, prawda? Można ją przechowywać. Natomiast gdzie, co jeszcze? No rzeźby, tą część artystyczną reprezentuje u nas jeden właściwie najbardziej znany, już nie żyjący pan, Zwierzosławiec, gdzie tu właściwie on też oprócz takich artystycznych wyrobów robił także i użytkowe, ale mamy przykład tutaj akurat figurek z jego szopki, olbrzymiej szopki, gdzie wszystkie, jak pani widzi, figurki są uplecione ze słomy.
Ale pan Lorkiewicz łączył techniki, ponieważ no tu mamy aniołka akurat z głową rzeźbioną.
No tu już głowa jest wyrzeźbiona, tak, tu już rzeźbiarskie umiejętności pana Lorkiewicza musiały się pokazać, bo inaczej by, no taka wizja artysty. Może i by mógł ze słomy zrobić głowę, ale tu już są zrobione, wyrzeźbione z drewna.
Zagłębiamy się jeszcze w tę część użytkową. No właśnie, ale tutaj mamy elementy garderoby.
No tak, tu mamy zaprezentowane kapelusze ze słomy. I to jeśli chodzi o kapelusznictwo, czy wyplatanie, to właściwie można powiedzieć, że często zajmowali się osoby starsze wyplataniem kapeluszy, nieraz nawet osoby kalekie, a nawet dzieci. Tak, no bo na miejscu, prawda, niezbyt ciężka praca, a wyplataniem można było się dość szybko nauczyć tej techniki, jak to się robi, więc to akurat takie osoby się też tym zajmowały. No tu mamy też jeszcze sita zawieszone, ale prościutkie płócienko, prawda, przeplatane tym łubem. Natomiast to, jak pani widzi, współczesne, to są już całkowicie współczesne wyroby i współczesne techniki wyplatania, ale także jest to już, nie wiem, jak zastawy, które raczej w dawnym wiejskim domu byśmy nie spotkali, to na użytek współczesnego klienta, bo jeśli ośrodki jakieś właśnie plecionkarskie przetrwały i dalej właśnie istnieją, to bardzo często się dostosowują do współczesnych wymogów, zapotrzebowania, prawda. Są też takie miejsca okolicy Szczurowej, jak Wola Przemykowska, gdzie tam na przykład wyrabiają meble z wikliny. Kiedyś może robili kosze koszami, a teraz przerzucono się na inny asortyment, który daje jednak zbyt, prawda, i zarobek. Podobnie jest też w okolicach Parkosza. Tam też jest duże miejsce, ośrodek właśnie plecionkarski, gdzie współcześnie robią właśnie rzeczy, które są obecnie potrzebne.
To zresztą widać nie tylko w plecionkarstwie, ale przypominam sobie, że niedawno rozmawiałam z garncarką, która stwierdziła, że nie będzie produkować dwojaków i różnych dzbanków, ale będzie produkować miski na ramen.
No proszę. No i tak właśnie wygląda, ale dzięki temu ci rzemieślnicy przetrwają, prawda? Nasi kowale, bo kowalstwo w regionie tarnowskim było prezentowane przez naprawdę ogromną liczbę kowali. Teraz jest ich o wiele mniej, ale ilu się przekształciło swoje kuźnie na warsztaty takie samochodowe. I robią to, istnieją. Istnieją, dzięki temu istnieją dalej.
Ważnym dopełnieniem tej wystawy są fotografie. Kto jest autorami? Kogo mamy tutaj wśród autorów?
Jeśli chodzi o autorów fotografii, które w ogóle na wystawie mamy, to są autorstwa pana Adama Bartosza, pana Jacka Pięciaka, pani Urszuli Gieron, pana Roberta Moździerza. To pracownicy muzeum. Fotografie prezentują nam te, powiedzmy, elementy plecionkarstwa, które nie mogliśmy zaprezentować za bardzo na wystawie, bo przede wszystkim budownictwo. Stodoły wyplatane, prawda, przepiękne były i jest charakterystyczne też dla dawnej naszej wsi tarnowskiej. Teraz to już jest ich coraz mniej, ale jeszcze możemy ich w terenie zobaczyć. No oczywiście płoty, ale akurat fragment płotu mamy tutaj pokazany na wystawie.
Szanowni Państwo, dziś zwiedzamy wystawę Rzemiosło Ludowe w regionie tarnowskim. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym i do rozmowy z współkuratorką tej wystawy, Danutą Ceterą, wracamy już po przerwie.
Regiony kultury.
Regiony kultury dziś z Tarnowa. Opowiadamy o wystawie Rzemiosło Ludowe w regionie tarnowskim. Rozmawiam z Danutą Ceterą, współkuratorką tej wystawy. Pierwsza sala to plecionkarstwo. Tam właśnie o tym Państwo opowiadacie. A teraz jesteśmy już w kolejnej sali, gdzie Państwo opowiadacie o garncarstwie. No, przed nami jeszcze jedna sala, bednarstwo, ale na razie jednak garncarstwo. Czy tutaj było sporo garncarzy?
Może nie aż tak sporo, ale było dużo mocnych, silnych, wielkich ośrodków. Szczególnie tam, gdzie ziemia jest mniej urodzajna, prawda, że gdzie z roli nie za bardzo się da wyżyć, a jest glina, więc miejsce jest bardzo dobre, szczególnie okolice Rzepiennika, Ruda Kameralna, to jest pogórze, bardziej na pogórze, chociaż w innych miejscach regionu tarnowskiego także byli garncarze, np. Dębina. Ale garncarstwo, no trzeba powiedzieć z przykrością, jest to rzemiosło ludowe, które faktycznie w tym tradycyjnym znaczeniu jednak zaginęło. No zaginęło, no co, cóż powiedzieć, współczesny przemysł, prawda, technika wyparło całkowicie, prawda, możliwość zarobkową.
Nieopłacalność.
Nieopłacalność, dokładnie, dla naszych garcarzy. I tak szczerze mówiąc, te ośrodki przestały już istnieć, a ostatni garcarze, do którymi jeszcze mieliśmy kontakt, teraz, przykro mówić, już nie żyją. Także właściwie o garcarstwie w regionie tarnowskim, tym klasycznym, tradycyjnym, to raczej możemy już mówić, że prawie, właściwie już nie istnieje. No owszem, są ośrodki garcarskie, ale to są już młode, odtwarzane przez ludzi, dostosowane, prawda, do współczesnych upodobań, zapotrzebowań. Tak jak pani mówiła, kto teraz by do gospodarstwa domowego kupował dwojaki, chociaż w sklepach możemy takie dwojaczki spotkać, ale to bardziej jest już może tak powiedzmy dekoracyjnie, prawda, wykorzystane w domach niż bardzo użytkowe, albo taka charakterystyczna, jak to mówią, krzywomiska. No coś takiego jest w domu u nas, nie jest to krzywomiska z gliny, tylko jest to żaroodporne naczynie, które włożymy do piekarnika i będziemy sobie mogli zapiekać jakąś potrawę. A dawniej było to glinane naczynie, które było zgniatane. Tak, że kształt tego naczynia bardziej taki prostokątny, z uchwytem, żeby łatwo można było tam do pieca włożyć i zapiekać coś, czyli też coś takiego było robione.
Sercem takiego warsztatu garncarskiego jest oczywiście piec. Tutaj Państwo odtworzyli częściowo taki piec.
Tak, to jest piec otworzony znaczy prawie kopia, prawie, no bo rozmiary są jednak dostosowane do naszej możliwości wystawienniczych z terenu. Taki stożkowaty, kopułowaty właśnie piec, nieduży, niedużej wielkości, jest zrobiony tak, żeby zwiedzający mogli sobie zaglądnąć do środka, jak te garnki były układane w tym piecu i wypalane. Tu na fotografiach naszej sali są pokazane piece i także na zewnątrz jeszcze przed wejściem na salę wystawową też takie fotografie można tam zobaczyć, jak taki piec właśnie wyglądał. Bo cały warsztat garncarza też nie jest za bardzo skomplikowany. Chociaż z drugiej strony nie każdy na wsi, prawda, gospodarz mógł sobie sam garnki wylepić, zrobić. Tu jednak już potrzebna była wiedza o materiale, prawda, o glinie, trzeba wiedza o wypalaniu, o właściwościach.
Jak utoczyć na kole.
To już tak samo. Ja już nie mówię o samych umiejętnościach, ale sama wiedza wypalania, prawda, nanoszenia glazury, prawda, dobierania, to już pewnych jednak wiedzy, umiejętności potrzebowała, więc ten samowystarczalny gospodarz na swoim gospodarstwie już tego nie dał zrobić. I tutaj już trzeba się było uczyć tego zawodu, bo powiedzmy pleciąkarz, tak jak mówiłam, prawie każdy na wsi dawniej potrafił jakieś proste sobie tam kosze sam wypleść, natomiast garncarz tu już nie, tu już był czeladnik, musiał iść do mistrza, musiał się uczyć, żeby sam mógł później ten warsztat otworzyć. Ale tak jak mówię, same wyposażenie nie jest takie skomplikowane, mamy tutaj zaprezentowany cały warsztat garncarza z kołem, właściwie koło wprawiane w ruch, prawda, nogą. Jeśli chodzi o narzędzia, które używał, to mamy przede wszystkim, to są do nadawania kształtów, takie trójkąciki zakładane, ten drewniany na kciuk i on sobie ręką formował, kształtował naczynie. To jest, jak to nazwano, rożek garncarski, albo to służyło do robienia wzorów, albo też nakładania, malowania. Taki, powiedzmy, garncarski kałamarz z piórkiem. Tu jest dudka z gęsia, prawda, i że tu wlana była farba, a tu tym właśnie mogła spływać i nanosić na garnek. I garnek z wodą, gdzie maczał sobie ręce, wkładał i więcej tu narzędzi specjalnych nie mamy. Drut był, nie ma drutu do odcinania garnka, no i wygodne siedzisko. To jest autentyczne. Autentyczne, wzięte z warsztatu.
Pani uderzyła przed chwilą w to siedzisko i nawet kurz poszedł do góry.
Tak, pani Katarzyna Lasko, która czuwała nad całą prawą tej wystawy, ona dosłownie zabrała z warsztatu już nieżyjącego pana, pożyczyła, trudno powiedzieć zabrała, wypożyczyła, bo jego warsztat w tej chwili jest na miejscu wykorzystywano jako miejsce spotkań z dziećmi, młodzieży, oglądają, zwiedzają i wszystko, co po nim zostało, można, myśmy tu wypożyczyli. Między innymi tą poduchę, na której sobie siedział i toczył tu garnki. Tutaj ma przygotowane garki, które pójdą do wypalania, do pieca. Tu są już wypalone, tylko warto zwrócić uwagę też, no oczywiście glina już wymoczona, przygotowana, która przeleżała przez zimę, potem żeby była dobrze taka później elastyczna, zalana wodą. Tu natomiast na garki popatrzy warne. Jedne są z glazurą, a jedne to jakby do połowy, albo są w ogóle bez glazury. No bo glazura to już jest droższa sprawa, droższy materiał. I nieraz dla oszczędności no były glazurowane garnki na przykład tylko wewnątrz, albo na przykład do połowy. Tu na niektórych można to garnkach zobaczyć. Ciekawostką tutaj w naszym warsztacie garcarskim są też to, że są pokazane rzeczy, które nie znają współczesna młodzież, a nawet ludzie. Na przykład to.
A co do takiego?
No właśnie, garnek na trzech nóżkach, tak i z uchwytem, i z pokrywką, to jest tak zwana rynka, to do pieca, on nie jest wyglazurowany, tylko tu na pieca, na ogień i się podgrzewało. Kiedyś dawno, do niedawna nasze mamy i babcie używały tego.
Makutra.
Tak jest. Teraz makutrę to chyba już rzadkość, żeby w domu
raczej można, tak.
Można było zobaczyć. Co jeszcze? Ci nasi garncarze, oprócz tego, że właściwie umiejętność całe wyprodukowania garnka jest naprawdę dość ważna i to wiedza jest tu potrzebna, ale można było zobaczyć, że niektórych zachowała pewne jakieś talenty artystyczne, bo nie wszystkie garki, ale na niektórych widzimy piękne ornamenty, zdobienia, prawda? A od bardzo prostych do wyszukanych zdobień, różnych flakonów. Te kształty tych flakonów to są pomysły oczywiście garncarza. Na tej wystawie też znajdują się rzeczy, które nigdy światła dziennego nie widziały, nie były z magazynu pokazywane. Była to też okazja pokazać rzeczy, które gdzieś tam siedziały, leżały w magazynie i nikt ich nie widział. Natomiast tu mamy resztę jeszcze inne formy wyrobów garncarskich, popielniczki, skarbonki, fajki, akurat jedna fajka, no i dalej kuchenne rzeczy. Były i sita, albo durszlaki, jak ktoś woli, i formy na baby. No, myślę, że formy na baby to jeszcze, czyli na ciasta, można jeszcze chyba spotkać w domach. Może ktoś jeszcze takie gliniane, chociaż wracają do glinianych wyrobów, jeśli chodzi mi o do zapiekania i pieczenia, do pieczenia chleba, jeszcze do glinianych chyba, co niektóre kucharki wracają. To już... Tak by chyba wyglądało. No a tu mamy jeszcze na fotografii, jak garncarz ręcznie wyrabia tą glinę, przygotowuje do pracy.
Przechodzimy teraz do ostatniej sali wystawowej. To warsztat bednarski. Bednarza w regionie tarnowskim aktualnie chyba także nie znajdziemy.
Nie, Tu akurat jeśli chodzi o bednarzy nie jest źle. Nie jest źle. Takie potężne, powiedzmy, potężne ośrodki, duże słowo użyłam, bednarskie, to mamy Szerzyny, Żurowa i tam ich najwięcej, tam całe rodziny z pokolenia na pokolenie właśnie zajmowały się, była nawet spółdzielnia, która też, prawda, skupiała tych bednarzy i były sprzedawane. Natomiast bednarze, wiadomo, zapotrzebowanie na współczesne wyroby bednarskie wbrew pozorom wcale nie jest takie małe, bo na beczki do tej pory jak najbardziej. Natomiast bednarze dostosowali się w tym wypadku do tych współczesnych czasów, produkują wspaniałe miniaturki starych sprzętów, tradycyjnych sprzętów. To jest właśnie akurat ta część wystawy, która pokazuje, jak można, i to akurat znajduje zbyt. To jest jedną z takich właśnie form, powiedzmy, utrzymania się na rynku. Ale tak uważam, że właśnie sama produkcja beczek i jeszcze nawet maśnic, bo jeszcze robią, ale przede wszystkim beczek to jest, dalej istnieje. Robią w tej chwili różne chochle, łyżki, łyżeczki do miodu, prawda, kufle zamykane, takie jak na Śląsku się robi do piwa. Naprawdę bednarze się umiejętnie, o czym ja nie mówię, że wszyscy, ale potrafili się dostosować do sytuacji obecnej na rynku, jeśli mogę tak powiedzieć brzydko produkcyjnym.
Bednarz musi mieć trochę narzędzi, prawda?
Oj, tu już jest, ja znowu muszę nawiązać do tego, że dawny chłop był samowystarczalny. Dużo potrafił zrobić i sam w domu z drewna, no bo i wydrążyć jakieś niecki, prawda, sam mógł wydłubać, ale... Bardziej skomplikowany sprzęt, prawda, gdzie już potrzeba bardziej jakichś specjalnych narzędzi i też umiejętności i wiedzy o materiale, bo tu wiedza o drzewie, prawda, jest bardzo potrzebna. To już nie dało rady, to już musiał bednarz tym się zająć. Natomiast cały warsztat bednarski w porównaniu z resztą warsztatów i tu rzemieślników, któryśmy omawiali, czy garncarza, czy plecionkarza, jednak jest bardziej skomplikowany. Zresztą widać ilość różnych narzędzi, którymi się posługuje, jest o wiele większa. Przede wszystkim główna taki sprzęt, który tu jest, to mamy te dwie ławy z takimi dziwnymi główkami, to się nazywa kobylica, główka dziad, to jest coś rodzaj takiego imadła. Na fotografii widać bednarza, jak właśnie pracuje na tej kobylicy. To jest właśnie, mówię, rodzaj takiego imadła. Siadając tutaj okrakiem na tej ławie, podnosi tego dziada, tak ta główka się nazywa, do góry, wkłada to i nogą, pod spodem jest pedał, przytrzymuje tak, że nieruchoma jest deska, którą może sobie obrabiać. I do obrabiania ma przeróżne ośniki, różnego kształtu. Zależy, jaka klepka ma mieć kształt. Czy ma mieć prosty, czy ma być wklęsły. Zależy też, co będzie robić. Mówiono zawsze, że bednarza, czy jest dobry, poznaje się po tym, czy beczki są szczelne przede wszystkim, prawda? Czy nie. To jest już umiejętność. Nie tylko to, że tu klepki są wypukłe, prawda? Trzeba, ale też ważna jest szczelność tej beczki, żeby nic nie przeciekało. O tym też oceniano, czy jest dobrym rzemieślnikiem, czy nie.
Warto dodać także, że taki bednarz musiał dobrać konkretnie gatunek drewna jest do tego, do czego będzie wykorzystywany. Bo chociażby beczka
dębowa.
Tak, dębowa.
A miękkie mamy do wiaderek, do maśniczek, do jakichś innych. Tu musiało być porządne, twarde drewno. Musiał się znać na drzewie, na obróbce, jak go, prawda, przyciąć, bo drzewo trzeba było ściąć w pewnym czasie, okorować, prawda, drewno, poprzycinać klepki, no i je odpowiednio obrabiać, tak jak tu widać na tych, przeróżne miał narzędzia. Oprócz tych jeszcze kobylicy, ośników, mamy tutaj heble różnego rodzaju, prawda, jeszcze cyrkle, wątornik, taki wątor, który robi rowki na dnie beczki, żeby móc później dno, prawda, zamontować. A mamy tu też takie chlupki, które do spinania klepek. Tu mamy brus. Brus to jest osełka do oszczenia też narzędzi. No i piły przeróżne. To widać, że asortyment jednak narzędzi u naszego bednarza jest olbrzymi.
W Tarnowie prezentowana jest aktualnie wystawa Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim. To do obejrzenia w Muzeum Etnograficznym. Do kiedy można oglądać tę wystawę?
Do końca sierpnia, ale początek września. Do końca wakacji.
Do końca wakacji. Można się tutaj właśnie wybrać. O tej wystawie opowiedziała nam Danuta Cetera, współkuratorka wystawy, no i szefowa Muzeum Etnograficznego.
Tak się składa.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję.
Magdalena Zbieludwiśniewska, do usłyszenia.